Chciałbym ruszyć temat o znakach liturgicznych, ponieważ jak wiemy, liturgia koncentruje się na znakach. To, co też i ojciec Paweł w zeszły czwartek zrobił na Eucharystii, czyli chleb, znak chleba. Bo przy tych komunikantach czy hostiach, które my używamy, ja to złośliwie mówię już od kilku lat, że pierwszym aktem, który należy wzbudzić, jest akt wiary, że jest to chleb. Bo momentami to człowiek jakby odprawiał na jakimś plastiku. Tak to wygląda. Dlatego w liturgii są bardzo ważne rzeczy, czyli znaki, żeby była czytelność znaku. Tylko że wiadomo, my żyjemy trochę w innym kontekście niż znaki w chrześcijaństwie były przejmowane, ponieważ częściowo zostały przejęte z siłą rzeczy, z kultu judaistycznego, pewne też rozumienie znaków. Dlatego też w naszym kręgu kulturowym znaki, nie wszystkie znaki są po prostu czytelne. Ale niemniej na przykład to, że chleb, który używamy do sprawowania Eucharystii, ma mieć wygląd chleba, jest to istotne. Czy też z punktu widzenia tylko i wyłącznie praktycznego używamy komunikantów. Powinien być jeden chleb na Eucharystii. Powinien być jeden chleb. To, co bardzo mocno w pierwszym tysiącleciu było podkreślane, tak zwana zasada jednej pateny i jednego kielicha. To znaczy na jednej patenie musiał być odpowiedniej ilości chleb i odpowiedniej wielkości kielich, bo komunia była rozdzielana pod dwiema postaciami. Stąd nie ustawiano kielichów 50 na ołtarzu, tylko był jeden kielich, jedna patena. To, co zresztą w kościele prawosławnym jest obecne po dziś dzień, jak sobie włączy się na przykład taką, powiedzmy, stronę Patriarchatu Moskiewskiego, patriarcha.ru, i tam też można trochę zdjęć i nagrań poszperać, no to te kielichy w prawosławiu czasem no parę litrów mieszczą, bo udziela się z jednego kielicha komunii. Dlatego jeden kielich, jedna patena. Chodzi o czytelność znaku, że skoro Kościół jest jeden, tworzymy jedno ciało, dlatego też jest jeden kielich, jedna patena. Dlatego chodzi, że pewne znaki muszą być czytelne. Stąd dzisiaj trochę o znakach będę smęcił, o znakach. Też nie wszystkie znaki, które są w liturgii, też o nich będę mówił, to być może też następnym razem po prostu. Bo parę rzeczy wypadałoby jeszcze powiedzieć więcej. Dobra. Co by wam to powiedziało? Kto by może skomentował? Znak naturalny, znak umowny, znak mieszany. Znaczy definicję zaraz będę podawał, ale z czym by to się jadło? Czym by był znak naturalny?
Na przykład światło, czy to coś takiego? To jest.
No jest to znak naturalny. Dym oznacza ogień na przykład, że coś się pali. No. Czyli związek między różnymi rzeczami, czyli między znakiem, a tym, co on ten znak oznacza, wynika z samej natury po prostu. Dym oznacza ogień. Znak umowny. To zwłaszcza kierowcy powinni wiedzieć. Sygnalizacja, tak. To jest znak umowny. Po prostu przyjmujemy pewną konwencję, że ten znak oznacza to, to i to. A znak mieszany?
Zawierałem.
No. Dobra, następny slajd. To mamy powiedziane, że znak naturalny, czyli związek między znakiem a tym, co oznacza, wynika z samej natury. Po prostu jest zrozumiałe i nie potrzeba tłumaczyć. Właśnie z tym przykładem dym oznacza ogień i tak dalej. Głupi mi się skojarzenie teraz, znak, znaczy ten przykład przy... Ale nie będę go mówił, bo jest nagrywany, więc tym bardziej nie powinienem. Znak umowny, czyli związek między znakiem a tym, co on oznacza, wynika z umowy, czyli znaki drogowe na przykład. I znak mieszany, czyli elementy naturalne i umowne, czyli że z jednej strony pewien znak coś oznacza, jakby który wynika z samej natury, a jednocześnie umawiamy się, że to oznacza oznacza coś. Dlatego właśnie tutaj mamy wznoszenie w górę dymu kadzielnego, kojarzyło się z modlitwą zanoszoną do Boga. Tutaj mamy odnośniki biblijne, krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, aczkolwiek też w pewnych przypadkach, zwłaszcza w przypadku krzyża, rzeczywistość, która jest oznaczana przez symbol, która jest z nim związana, przynajmniej częściowo tkwi w nim samym i też przekracza symbol, bo krzyż to jest coś więcej niż tylko symbol w tym przypadku. Dobra, idziemy dalej. I mamy znak liturgiczny. To jest jeszcze oddzielna kategoria, czyli znaki mieszane. I mamy dwa cytaty z Konstytucji o liturgii, Sacrosanctum Concilium. Znaki widzialne, których używa święta liturgia dla oznaczenia niewidzialnych spraw bożych, zostały wybrane przez Chrystusa lub Kościół. Przez Chrystusa, czyli to jest to, co można nazwać jako materia sakramentu. Czyli, że chleb jest materią Eucharystii, czyli na chlebie sprawujemy Eucharystię, że pewne znaki po prostu Chrystus sam ustanowił. W sakramencie pokuty jest pewien problem. Znaczy nie do końca. Że pewne znaki są ustanowione przez Chrystusa, a pewne znaki Kościół po prostu wymyślił. Znak wody święconej na przykład. Czyli sakramentalium akurat w tym konkretnym przypadku. To są znaki, które Kościół ustanowił i może je odwołać do tego. I mamy też drugi cytat. Przez znaki widzialne wyraża się i w sposób właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia uświęcenie człowieka. A Bóg otrzymuje kult publiczny. Czyli znaki sprawiają to, co oznaczają. Po prostu. To tak jak sakramenty w jakimś sensie. I tutaj w bardzo wielkim skrócie podstawa teologiczna to jest po prostu sam fakt wcielenia. To, że Bóg przyjął na siebie naszą naturę, to co oznacza nasze życie, to jest podstawą tego, że mamy znaki. Po prostu. Jasne jest to? Znaczy to, co mówiłem. Jeżeli coś jest niejasne, to mówcie od razu. Bo żyję w pewnym sposobie myślenia i dla mnie że po prostu w wyniku studiów teologicznych, że pewne rzeczy są jasne, dlatego nie wymagają tłumaczenia, a nie dla wszystkich tak jest. No. Ja się na matematyce nie znam, więc nie będę się wypowiadał, że ktoś będzie mówił o samej matematyce. Dobra, idziemy dalej. I teraz kilka takich znaków po prostu wybrałem, które używamy podczas liturgii, które są istotne. Światło. Tutaj jest ciekawy cytat. Nie będę tego czytał, bo to sobie przeczytacie. Jest taki cytat ze świętego Bazylego. Jest takie jego dzieło. To był święty żyjący w IV wieku. Jest jedno jego dzieło o Duchu Świętym. I on tam cytuje pewien hymn, który w tradycji bizantyjskiej jest głównym hymnem nieszporów, czyli to, co zresztą Dominikanie też śpiewają. Światłości pogodna, świętej chwały nieśmiertelnego Ojca Jezu Chryste. Otośmy doszli do zachodu słońca, oglądamy blask wieczornej zorzy i Tobie śpiewamy, chwaląc Ojca i Syna i Ducha Świętego i tak dalej. I tutaj to jest hymn, który jest na cześć światła. Chrystusa jako światła. I co jest ciekawe, że Bazyliusz w IV wieku pisze, że ten hymn jest tak bardzo starożytny, że nikt nie pamięta, kto go napisał. Już w IV wieku był starożytny. Czyli prawdopodobnie pochodzi z I albo II wieku. Hymn na cześć światła, czyli Chrystus jako światło. To, co też i w tradycji chrześcijańskiej, chrzest jest nazywany oświeceniem. To jest chrzest, oświecenie. Stąd właśnie jakby ten odnoszenie do światła jest bardzo, bardzo istotne. To, co mamy na Wigilii Paschy, czyli że święcimy jeszcze raz ogień na nowo, święcimy Paschał, to jest, można powiedzieć, obrzęd lucenarium, czyli obrzęd, który rozpoczynał każdorazowe czuwanie z soboty na niedzielę od poświęcenia i zapalenia nowego światła. Tak zasadniczo się zaczynała każda modlitwa chrześcijańska od obrzędu światła. Stąd światło jest istotne, no bo Bóg jest światłem. Bóg oświeca człowieka. Stąd właśnie światło jest tak bardzo istotne, a ciemność kojarzy się z demonami. To, co mamy tutaj cytat z Hieronima. We wszystkich kościołach wschodu zapala się świece, gdy Ewangelia ma być czytana, chociaż już słońce świeci. Dzieje się to oczywiście nie dlatego, aby ciemności rozproszyć, ale aby dać wyraz radości, więc też światło jako wyraz radości. Czyli mamy uroczystą Eucharystię, to zapalamy światła. Po prostu. Tak po prostu przekładając. No. Co prawda to z ojcem Piotrem różnie bywało. Więc jakby tutaj światło jako wyraz radości, jako, można powiedzieć, ustąpienie demonów. Żeby nie dać miejsca demonom, więc oświetlamy. I tutaj cała też i symbolika światła wzięta z Pisma Świętego. Dobra, idziemy dalej. Oliwa. To, co mamy nawet przy udzielaniu sakramentów, namaszczenie przy chrzcie, pokrzcielne, bierzmowanie, przy sakramencie święceń, oliwa jako ten znak, który symbol życiodajnej siły, też i działania Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa, wybrania. Dlatego też namaszczano królów, kapłanów, miejsca, literkę zjadłem, miejsca, przedmioty i to było znak łączności z Bogiem, które jest źródłem wszelkiej świętości i życia. Trochę tak mamy przy tych namaszczeniach, tak troszeczkę trzeba po prostu to, czyli znak umowny, że tak to uznajemy. Bo dla nas w naszym kręgu kulturowym oliwa, no to oliwa z oliwek najwyżej. Albo po prostu smażymy na oliwie i tyle. Więc jakby to jest kwestia pewnej umowy. Dlatego to jest też na tym przykładzie bardzo mocno widać, że jest to znak umowny też.
Czyli to jest znak umowny zupełnie niezależnie na przykład od przypowieści o Samarytaninie, gdzie tam się pojawiła.
Znaczy no to można byłoby do tego się odnieść, ale to znowu ta oliwa w tym znaczeniu tego po prostu nie ma. Bo tam bardziej chodzi o to, że ta oliwa symbolizuje łaskę. Łaskę przebaczenia, łaskę uzdrowienia, więc jakby to jest trochę inne znaczenie. Tutaj owszem jest nawiązanie do psalmów, 127 i 132, właśnie jako ten znak obfitości, że olejek, który spływa na brodę Aarona, na kraj jego szaty, to jest właśnie w 132. Więc to jest znowu rozumienie biblijne bardzo mocne i gdzie w naszym kręgu kulturowym po prostu my się umawiamy, że to znaczy. Po prostu przyjmujemy znaczenie żydowskie w sumie. Bo dla nas są tak, no, jeszcze w krajach śródziemnomorskich podejrzewam, że to byłoby bardziej jakby obecne w kulturze, a dla nas jednak no, nie mamy oliwek. Więc jakby to jest tak trochę obcy znak w jakimś sensie. Dobra, idziemy dalej. Kadzidło, które też jest w sumie wywodzi się z kultów pogańskich. Dlatego pierwsi chrześcijanie, no, aż do momentu praktycznie edyktu Konstantyna Wielkiego kadzidła nie używali, ponieważ im się źle kojarzyło. Ofiara kadzenia na cześć bożków, do której byli niektórzy zmuszani, żeby właśnie wyrazić, znaczy żeby pokazać, że jednak są prawowitymi obywatelami. Dlatego też pierwotnie kadzidła nie używano w kościele podczas liturgii. Pierwszym momentem, kiedy pojawia się kadzidło w ówczesnym czasie, to są pogrzeby. Dlaczego?
Żeby odpędzić demony?
No bo nieboszczyk się rozkłada. Po prostu, żeby nie śmierdziało, to raz. A dwa, drugim momentem, kiedy pojawia się kadzidło, to są kościoły pielgrzymkowe, miejsca pielgrzymkowe. No bo raczej ludzie się nie myli. Więc żeby po prostu przetrwać, no to używano kadzidła. I potem jakby od takiego, można powiedzieć, czysto praktycznego, kadzidło wchodzi już, przejmujemy to rozumienie biblijne właśnie jako ta ofiara, która wznosi się do Boga, ofiara naszej modlitwy. Ale to jest jakby wtórne nadanie właśnie Santiago de Compostela, jest tego dobrym znaczeniem. To tam jest taki wielki trybularz, którym no można zabić. Podwieszane pod sufitem. Zresztą fajna rzecz, są filmiki na YouTubie do zobaczenia. Ciekawa rzecz. Tam chyba z 6 mężczyzn to napędza. Więc jest co robić i to jest właśnie między innymi to, żeby nie śmierdziało. A potem właśnie kadzidło to jest ten przykład, że jakby nadajemy wtórnie pewnej rzeczy znaczenie po prostu. No bo żeśmy zaczęli używać kadzidła, no bo śmierdziało, więc potem dopiero już wtórnie, że to jest, oznacza, że nasza modlitwa jest zanoszona do Boga. Owszem, w kontekście Pisma Świętego, Psalmu 141, że niech dopełni się moja modlitwa jak kadzidło, a wzniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. To zresztą w tradycji bizantyjskiej to jest też jeden z punktów kulminacyjnych nieszporów, bo ten psalm jest zawsze na nieszporach śpiewany w tradycji bizantyjskiej, codziennie. I wtedy też jest ofiara kadzenia dosłownie. Zapala się kadzidło i się okadza wszystko, co się da. Zwłaszcza w niedzielę, ale generalnie codziennie. Dlatego też tutaj okadzanie osób, rzeczy jest znakiem okazywanej im czci o charakterze religijnym. Czy też okadzanie wiernych jako znak czci dla ludu, okadzanie Księgi Ewangelii i tak dalej. Dlatego też się stoi. Ten, który jest okadzany, stoi, bo się mu oddaje cześć. Prosto. Dobra, idziemy dalej. Woda. Konieczna do życia. Po prostu. I tutaj chrześcijanie, to co mamy tam na końcu, że obmycie moralne, obmycie wewnętrzne. Eusebiusz Cezarei zaświadcza, że przed modlitwą chrześcijanie myli ręce. Czyli to, co Żydzi robią po dziś dzień. Muzułmanie też. Obmycie. To obmycie to jest znowu wtórnie nadane temu sens podczas przygotowania darów, kiedy ten, który przewodniczy, po przygotowaniu darów myje ręce. Ale to jest znowu wtórne. Bo myśmy owszem w pewnym momencie nadali temu gestowi znaczenie symboliczne, ale to się wywodzi z tego, że w tym przed przygotowaniem darów była procesja z darami. A tam przynoszono wszystko, co się da. Więc trzeba było sobie ręce umyć. Dlatego tutaj też powstał ornat. Ornatus ozdobny, bo ornat pierwotną szatą jest alba, potem weszła stuła, czy też arfa, a potem dopiero ornat, bo była procesja z darami, więc żeby się nie pobrudzić. Więc coś trzeba było na siebie nałożyć. Dlatego trzeba delikatnie z pewnymi rzeczami, że zawsze tak było. Ornat się z tego wywodzi. Ornatus, dosłownie ozdobny. Dlatego jakby tutaj znowu kolejna rzecz, której nadano znaczenie symboliczne trochę później. W pierwotnym momencie po prostu było obmycie rąk po procesji z darami. Bo archidiakon papieski, bo to jest na podstawie mszy papieskiej, to wiemy, dokonywał segregacji darów. To, co było potrzebne do Eucharystii, szło na ołtarz. To, co dla dworu papieskiego, szło w inne miejsce i tak dalej. Więc papież też musiał sobie po prostu ręce umyć. Po prostu. Idziemy dalej. Nie będę tego czytał, bo sobie to przeczytacie sobie. Nie ma sensu bawić się. Chleb i wino. To już jakby znak chleba, czyli to, co podtrzymuje życie. No i wino, czyli też wzięte z kultury żydowskiej, z judaizmu. Też jako napój, który rozwesela serce. To, co psalm 104 mówi. Wino, co rozwesela serce człowieka. Ale też i wino jako na podstawie przypowieści Jezusa właśnie o tym winnym krzewie i tak dalej, czy też po prostu wzięcie z kultury. I to jest konkretnie znak ustanowiony przez Chrystusa. To już jest, w tym momencie nie ma żadnej wątpliwości. Chleb i wino jako podstawa do sprawowania Eucharystii. Bo nie jest to ryż, nie jest to sake, nie jest to woda, tylko chleb i wino. I to konkretne chleb i wino. W tradycji chrześcijańskiej można używać chleba i kwaszonego, i niekwaszonego akurat. To, że my używamy chleba niekwaszonego, to jest też dosyć późne. Tak po prawdzie. No a wino zasadniczo żeśmy używali zgodnie wschód i zachód czerwone, potem zachód się wyłamał, no bo puryfikatorze zostały białe, więc czerwone brudzi, no to względy praktyczne tylko. To są względy praktyczne, dlatego nie można z liturgii robić ideologii też. Ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Eucharystię można sprawować na winie białym bądź czerwonym, tylko że musi być gronowe bez dodatków. Chleb do Eucharystii w rycie rzymskim jest to zasadniczo chleb niekwaszony, czyli mąka pszenna i woda, ale jeżeli nie ma zgorszenia i jest taka potrzeba, okoliczności i tak dalej, można sprawować zgodnie z kodeksem kanonów kościołów wschodnich, wydanym w 90 chyba trzecim roku, czy pierwszym, można sprawować Eucharystię winnym kościele własnego prawa, to co mówiłem poprzednim razem, na materii kościoła innego prawa. To znaczy, że moglibyśmy sprawować Eucharystię tutaj, na przykład na prosforze, czyli tym chlebie, który jest używany w kościele wschodnim, chleb kwaszony. Jeżeli jest tylko warunek, żeby nie było zgorszenia. Czyli de facto można byłoby upiec chleb kwaszony na zakwasie, tylko bez soli.
A to zgorszenie na czym miałoby polegać?
Nie, no bo czasem, no bo ludzie są przyzwyczajeni, że jest ten no, wspaniała hostia cieniusieńka i po prostu mogliby się zgorszyć, że nie wiadomo na czym odprawiamy po prostu. Więc jakby tutaj no trzeba po prostu też patrzeć tak, jak myślą ludzie. W małych wspólnotach myślę, żeby to problemu nie robiło. Znowu analogicznie mi się zdarzyło być raz śpiewać Eucharystię, liturgię w sensie Eucharystię w rycie bizantyjskim, gdzie ten, który przewodniczył, był w szatach łacińskich i była materia łacińska, czyli białe wino i hostia. No bo nie było innego. Więc zgorszenia nie było, bo nas było trzech. Więc raczej nie było zgorszenia. Właśnie o to chodzi. Ale to chleb i wino, no to jest znak wybitnie ustalony przez Chrystusa po prostu. Tak samo jak woda przy sakramencie chrztu. Bo to jest troszeczkę powiązane już z samymi sakramentami też. Z tym, co jest nazywane jako materia i forma sakramentu. Forma, czyli forma słowna, która służy, sprawia sakrament, tak to nazwijmy. I materia, która, materia, czyli to coś martwego, tak to nazwijmy, na którym jest sprawowany sakrament, czyli woda przy chrzcie, przy Eucharystii, chleb i wino, to jest materia, a forma przy chrzcie, no to jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a przy Eucharystii mamy problem, o czym jeszcze będę mówił. Co jest materią, co jest formą Eucharystii? Tu jest problem, ponieważ współcześnie się uznaje, że musi być cała modlitwa eucharystyczna do tego, żeby nastąpiła przemiana darów. Nie ma momentu punktowego. Ponieważ to było związane z tym, że była cała dywagacja między wschodem a zachodem, też i tomizm tutaj, który moment sprawia, znaczy który moment jest pierwszym momentem już obecności Chrystusa pod darami chleba i wina. I my w tym momencie nie wiemy. Dlatego musi być cała modlitwa eucharystyczna. Nie ma momentu tylko wyrwanego z kontekstu. Musi być całość. Bo oczywiście myśmy na Zachodzie mówili, że muszą być tylko słowa ustanowienia. Wschód mówił, że musi być epikleza, czyli żeby Duch Święty stąpił na te dary. W tradycji Kościoła bywało i tak, że był tak zwany benedykcjonizm, że to, co mamy przy słowach ustanowienia, że wziął chleb, połamał, pobłogosławił, to już niektórzy twierdzili, że już w tym momencie następuje przemiana darów. A to, że potem słowo ustanowienia, no to jest tylko już wypowiedzenie faktu, który już jest. Że to już jest ciało, to już jest krew. Dlatego jakby tutaj były różne tradycje w historii też. Nie ma jednej jedynej. Obecnie się przyjmuje, że musi być cała modlitwa eucharystyczna. Calusieńka. Od Pan z wami przed perfacją do amen na koniec doksologii. Nie można wyrwać z kontekstu jakiegoś zdania. Nie. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. No. Tak zwana wielka doksologia.
Ale jeżeli konsektacja następuje wraz z zakończeniem, to znaczy, że przy słowach konsektacji to jest ciało moje, nie, przy opowiadaniu o ustanowieniu no. To słowach to jest ciało moje, to wtedy jeszcze konsektacja nie następuje.
Nie uprawiajmy fizyki sakramentów. Bo strzeżmy się, przynajmniej ja tutaj z takiego założenia wychodzę, żebyśmy byli pewni, kiedy jest.
Bo to trochę jakby wieczność wrzucić w czas.
Tak. Dlatego jakby tutaj w tym momencie, no my nie wiemy, no. Na pewno to, co wiemy, że już jest obecny pod postaciami chleba i wina, w tym momencie, kiedy kończymy twoją eucharystyczną. A w którym momencie następuje ta przemiana darów, bo jest problem. Bo musi być epikleza, żeby Duch Święty stąpił, musi być. Zasadniczo jest zawsze. Prośba o stąpienie Ducha Świętego. Słowa ustanowienia też. Ale znowu jest problem, na przykład w rytach wschodnich, gdzie epikleza jest po słowach ustanowienia, nie przed. A też są, my uznajemy ważność Eucharystii w kościołach wschodnich, też niezjednoczonych z papieżem. Ale tam jest po słowach ustanowienia. Jest jedna, jedyna modlitwa eucharystyczna, tak zwana anafora Taddai Mariego, wschodnio-syryjska, gdzie nie ma słów ustanowienia. Nigdy nie było. A to jest starożytna modlitwa, ona będzie pewnie sięgała II wieku. Tam po prostu nigdy nie było słów ustanowienia. Nigdy. A Watykan kilka lat temu oficjalne pismo wydał i ją uznał, że jest ważna. Więc jakby słowa ustanowienia wychodzi na to, że też nie muszą być do końca. Nawet są niektórzy, to jest hipoteza, akurat ani nie potwierdzi, ani nie zaprzeczy. Jest hipoteza, że pierwotny Kościół używał jako modlitwę konsekracyjną, tak już tak terminem, językiem technicznym mówiąc, jako modlitwę konsekracyjną, modlitwę eucharystyczną, modlitwę Ojcze Nasz. Tylko. Ponieważ tam jest tekst oboczny, obecny w niektórych manuskryptach, że nie tyle, że niech przyjdzie Twoje Królestwo, tylko niech stąpi Twój Duch. Nie o Królestwie, tylko o Duchu Świętym jest mowa. Jeżeli weźmiemy pierwotne teksty, już dygresję wszedłem, pierwotne teksty typu tak zwane Didache, czyli nauka 12 apostołów, to co my znamy, czyli dziękujemy Ci Ojcze nasz za święty winny szczep Dawida, to co my śpiewamy też w tłumaczeniu na polski. To jest jeden z pierwotnych tekstów liturgicznych i się nie dojdzie, czy tam, bo tam jest mowa o Eucharystii, i się nie dojdzie, czy oni się posługiwali tym tekstem tylko, czy do tego tekstu dodawano cokolwiek innego. W każdym razie w tym tekście nie ma słów ustanowienia. Nie wiemy, co było w Eucharystii mniej więcej przed, no zaryzykowałbym, IV wiekiem. Pierwsze teksty mamy gdzieś około IV wieku dopiero. A co było? My nie wiemy. Możemy tylko przypuszczać, co mogło być. Ale to jest kwestia, że ani się tego nie potwierdzi, ani się nie zaprzeczy po prostu.
A czy objawienia prywatne, czy to jak mistycy tam mieli, czy to...
Nie trzeba w to wierzyć.
Czy wiadomo, ale czy to może na przykład rzucić jakoś światło na...
Nie. Nie. Nauka jest nauką. A to jest nauka w tym momencie. Po prostu. My nie mamy tekstów. Nie ma. Żeby trochę kij w mrowisko wrzucić, my też nie wiemy, co, jak było... To jest problem teologiczny w sumie. Nie wiemy, jak było ze święceniami dla kobiet przed III wiekiem. Bo są zachowane nagrobki biskupek i prezbiterek. I co to oznacza? Przyjmuje się, że to oznaczało żony biskupów bądź prezbiterów. Ale... Nie wiadomo. Dlatego nie wypowiadamy się o tym, co było przed... No, III wiek już jest lepiej udokumentowany. Przed III wiekiem, bo my nie wiemy, co wtedy było. Po prostu my nie wiemy. A propos tego, dlatego my jako Kościół katolicki i prawosławni też nigdy nie będziemy święcili kobiet, tylko dlatego, pomijając całą kwestię otoczki teologicznej, ale główny argument polega na tym, że my nie wiemy, z jakiego prawa to jest. Bo jeżeli prawo ludzkie można zmienić, jeżeli Boże nie można zmienić. Czyli lepiej sprawy nie tykać, bo my nie wiemy. Jest inna sprawa z diakonatem. Teologicznie nie ma problemu, żeby kobietę święcić na diakonów, ponieważ diakonat nie jest dla sprawowania sakramentów. I tyle. To, że diakoni sprawują niektóre sakramenty, to jest kwestia dopuszczenia tylko. W sumie no chrzest mogą. Zasadniczo chrzest i asystowanie przy zawieraniu małżeństwa. Ale to jest kwestia tylko pozwolenia. Innych sakramentów już im nie wolno sprawować. Bo diakonat nie jest dla święceń. Znaczy nie jest dla sprawowania sakramentów, tylko dla posługi. Dlatego też i prawosławie w lutym w Aleksandrii, patriarcha Aleksandrii wyświęcił kobiety na diakonów. Po raz pierwszy od pewnie ponad 1500 lat. Bo można. Skoro, a takie przypadki też i w XX wieku miały miejsce, że biskupi niektórzy święcili mniszki na diakonów po prostu. Zdarzały się przypadki. Tak jakby tutaj argument, dlaczego nie prezbiterat i episkopat, no bo jest kwestia, jakie to jest prawo. Nie możemy powiedzieć nic, bo nie wiemy. Czy święcenia dla mężczyzn się wywodzą z prawa ludzkiego, czy z prawa Bożego. I temat jest zamknięty. Dobra, dygresję, żeśmy weszli, idziemy dalej. Popiół, no to tak, to już żeśmy sami to tam ten, to możemy pójść dalej. Miód i mleko, to jest fajny znak. Kraina mlekiem, miodem płynąca, to już wiemy. I to, co było ciekawe, tradycja apostolika, czyli tradycja apostolska przepisywana świętemu Hipolitowi, błędnie nazywanemu antypapieżem, on nie był nigdy antypapieżem, on był prawdopodobnie biskupem w Rzymie, bo było kilku biskupów w Rzymie, no bo każda wspólnota miała swojego biskupa. To jest właśnie początek III wieku, więc każda jeszcze miała swojego biskupa, a potem jak tworzono katalog biskupów papieży, no to tam się coś im się nie zgadzało, więc po prostu musieli wywalić Hipolita na antypapieża. On nigdy antypapieżem nie był. I jeszcze na złość chyba dla niego zredukowali go do prezbitera. On był biskupem. Tak mówią współcześni patrolodzy, że on był biskupem. To, że słyszy się, bo to pewnie może żeście słyszeli, że druga mytwa eucharystyczna, czyli ta powiedzmy najkrótsza, jest przypisywana Hipolitowi, to jest kłamstwo. Ona opiera się na tradycji apostolskiej, która jest przypisywana Hipolitowi, chociaż to też jest kłamstwo. Jest taka świetna książka Brat Shaw'a, którą on teraz po polsku kilka miesięcy temu wyszła. To jest liturgista anglikański. Więc wiadomo, tam pewne rzeczy, wiadomo, w kluczu anglikańskim bardziej patrzy, ale to jest jeden chyba w tym momencie z najlepszych liturgistów na świecie. Już on jest emerytowanym profesorem, w tym momencie chyba gdzieś w Stanach wykłada, znaczy wykładał. I teraz Dominikanie w Krakowie wydali jego książkę kilka miesięcy temu właśnie. Mniej więcej zagadnienie jest w poszukiwaniu pierwotnej liturgii chrześcijańskiej. I on tam też się odwołuje do tradycji apostolskiej, że jest to kłamstwo, że przypisujemy Hipolitowi. Bo jeszcze to jest kompilacja różnego rodzaju dzieł. Druga mytwa eucharystyczna, owszem, opiera się na tym, ale nie do końca. I tam w każdym razie w tradycji apostolskiej jest trzeci kielich po chrzcie. Bo był pierwszy kielich z wodą, drugi kielich z krwią pańską i trzeci z mlekiem i miodem. Czyli neofici, ci, którzy zostawali ochrzczeni, spożywali po Eucharystii trzeci kielich po komunii. Właśnie z mlekiem i miodem, dlatego lubię ten znak. Poza tym to, co mamy tutaj też i wspomniane, że ponadto z błogosławieństwa miodu i mleka korzystali ci wierni, którzy nie przystępowali do komunii. Jakaś forma zastępcza po prostu. I jest to znak, no fajny, ładny znak. Kraina mlekiem, miodem płynąca. Trochę może szkoda, ja nie jestem fanem mleka i miodu akurat w tym połączeniu. Miodu nie lubię, więc jak ktoś lubi, no to jest mile, miło. Ale taki znak też w liturgii był. I to jest jakby też, że celowo to umieściłem, żeby pokazać, że znaki się zmieniają. Że pewne znaki po prostu tracą na znaczeniu.
A czy da się ustalić, kiedy ten znak już zanikł?
Myślę, że dałoby radę. Podejrzewam, trzeba by zobaczyć sakramentarze. Gelazjański, hadriański, to jest 7-8 wiek. To już wtedy na pewno nie ma. Znaczy to jest do sprawdzenia. Tradycja apostolska mniej więcej, to jest początek III wieku. Czyli gdzieś trzeba po prostu byłoby szukać ksiąg liturgicznych wcześniej, z obrzędem chrztu. Bo to wtedy dałoby radę, czyli patrologia, znowu patrologia latina. Czyli mini znowu wspomniany, trzeba byłoby wtedy po prostu, ja się nie zajmowałem tym, więc nie potrafię powiedzieć. Ale tak podejrzewam, bo na pewno wtedy już w VII wieku nie ma. Nawet na wschodzie po prostu. Jest to nagrywane, więc nie będę mówił kilku rzeczy, bo nie mogę, nie powinienem. Sól, która była też używana przy chrzcie. Święcono sól przy chrzcie i wkładano troszeczkę w usta osoby chrzczonej. Po Soborze Watykańskim II, po reformie, niestety pewne rzeczy zostały zarzucone, tak to powiem, zreformowano. Czy dobrze, czy źle, znak soli, żeby, jeżeli by wytłumaczyć, to też ma swoje znaczenie. Jest dobrym, jest ładnym znakiem. Dobra.
A jeśli chodzi o sól, to jak do tego się ma sól egzorcyzmowana?
To znaczy?
Jaki to jest jakby jej znak?
Egzorcyzm, czyli to jest sakramentalium. Czyli sakramentalium opiera się nie na ex opere operatum, czyli że poprzez sam fakt, że jest niezależny od naszej wiary, sakramentalia się prawie na naszej wierze. Czyli jeżeli ja nie wierzę w ten znak, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu. Bo sakramentalia są zbudowane na podobieństwo sakramentów, ale to są znaki ustanowione przez Kościół. I tyle. Dlatego jeżeli ja wierzę w moc tego znaku, to skuteczność tego znaku się opiera na mojej wierze. To można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że jest to subiektywne. Bo sakrament jest obiektywny poprzez sam fakt wykonania czynności. A sakramentalium, popiołek jest sakramentalium też. Czyli jeżeli wierzę w skuteczność znaku, ten znak jest skuteczny. Jeżeli nie wierzę, to nie. Tak trochę upraszczam, ale mniej więcej to jest właśnie różnica między sakramentem a sakramentalium. Że sakrament jest obiektywny i poza tym jest ustanowiony przez Chrystusa. Co prawda, ile tych znaków było, to też chrześcijanie mieli z tym problem. Wyszło koniec końców 7, ale było więcej. Z 11 było swego czasu. Nawet pogrzeb był uznawany za sakrament. To, że mamy 7 znaków, to jest tak na dobrą sprawę. Na zachodzie Piotr Abelardi, to jest 10 wiek. Że jest 7 znaków. Pewność, że jest 7 znaków. Bo w pierwszym tysiącleciu, jak tak patrzeć, to oni też nie byli do końca pewni. Śluby mnisze też były uznawane za sakrament. Pogrzeb, poświęcenie kościoła. Więc to zadawali sobie pytanie po prostu. Szukali to, co mamy wyraźnego uzasadnienia w Piśmie Świętym do tego, co jest sakramentem, a co nie jest. Dobra. I tak po prostu przelecimy przez gesty i postawy. Żeby przypomnieć, skłon wyraża szacunek, cześć, pokorę. To mamy tutaj wspomnienie właśnie skłon głowy i skłon ciała. To, co my o tym zapominamy. To jest istotne. Jako wyrażenie szacunku, że przy Eucharystii, przy wymawianiu właśnie chwały Ojcu, czy wymawianiu imienia Jezus, czy wymawianiu imienia Bogu Rodzicy, czy świętego, na cześć którego się odprawia Eucharystię, powinno się wykonać skłon głowy na znak szacunku. My o tym zapominamy. Czy głęboki ukłon podczas wyznania wiary i za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem. Po prostu przeskakujemy przez ten moment. I to zarówno w składzie apostolskim, bo skład apostolski jest dopuszczony też do odmawiania podczas Eucharystii. Nie musi być to wyznanie nicejskie, długie, tylko może być skład apostolski, ale tam też jest ten moment głębokiego ukłonu. No czy też oddajemy cześć ołtarzowi, bo jest znakiem Chrystusa. Też przez głęboki ukłon. Dlatego właśnie ten znak wyraża szacunek, cześć, pokorę też. Idziemy dalej. Podnoszenie oczu. To zasadniczo mamy tylko jeden, jedyny moment. I to, który dotyczy tylko i wyłącznie tego, który odprawia. Pierwsza modlitwa eucharystyczna, kanon, którą ja często stosuję. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu. I msza jasno mówi, podnosi oczy ku niebu. Że to nie jest, że tam po prostu ceremonialnie powtarzamy coś, tylko po prostu tak Chrystus zrobił, więc powtarzamy Jego gesty. Skoro Chrystus podniósł oczy ku niebu, jak mówi tekst, to też ten, który odprawia, ma podnieść oczy ku niebu. Po prostu. I to jest w sumie Znaczy, to pochodzenie jest biblijne. Tak mi teraz przyszło w psalm 122 albo 3. Wznoszę swe oczy ku górom. Znaczy, to już w wersji nońskiej. Nie pamiętam, innej wersji nie pamiętam. Wznoszę swe oczy ku górom. Jako symbolowi, dobrze odmieniam, symbolowi właśnie Bożej obecności, Bożego działania. Skąd ma nadejść dla mnie pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Więc jakby też pochodzenie jest biblijne pewnych... No, jesteśmy Żydami poniekąd. W wierze jesteśmy Żydami, no. Tego pewne rzeczy jednak mamy wzięte z judaizmu też. Dobra? Znak pokoju, pocałunek pokoju. Właśnie celowo mamy to rozróżnienie, znak pokoju i pocałunek pokoju, bo my z reguły podczas Eucharystii sobie oddajemy, tylko przekazujemy znak pokoju. A pierwotnie był pocałunek pokoju. Nawet to w tradycji bizantyjskiej jest bardzo mocno obecne. Na juczni Paschy, w niedzielę Zmartwychwstania, jest pocałunek pokoju. Rubryka mówi jasno, całują się w usta. W praktyce wiadomo, no to tak się nie robi, ale chodzi o pocałunek pokoju. Właśnie nawet modlitwa, jedna z modlitw bizantyjskich mówi przed komunią, że nie dam tobie pocałunku jak Judasz. Modlitwa, która przygotowuje do komunii. Czyli też ten pocałunek jako znak jedności. Jako przekazanie, też jako gest miłości. Żeby nie dać pocałunku jak Judasz. I to jest ciekawe, że to jest w kontekście komunii. Że można komunię przyjąć w sumie jak Judasz. Na to by wychodziło. Dlatego celowo trochę tego czasem zabiegu używam, żeby też na inne ryty przeskoczyć, bo to też pokazuje, że chrześcijaństwo się uzupełnia. Że pewne rozumienia w chrześcijaństwie można się ubogacić, jak rozumieją inni chrześcijanie też. Na podstawie nawet samego tekstu liturgicznego. Bo żeśmy nie spadli z nieba jako katolicy. Kościół to jest pojęcie szersze niż tylko Kościół rzymski. Dużo szersze. Dobra. Znak krzyża, no wiadomo o co chodzi. Znalazłem taki fragment, żeby też, bo mamy z tym problem, czy żegnać się tak, czy jak kościoły wschodnie tak. Pierwotnie to było wszystko jedno. Mamy zachowany taki komentarz liturgiczny papieża Innocentego III. On panował od 1198 do 1216 roku, więc już średniowiecze. I on tam odnotował obserwację, że część katolików żegna się od lewego do prawego ramienia, druga część odwrotnie i nie widział w tej różnicy niczego niestosownego. Czyli jeszcze porządne średniowiecze było wszystko jedno. Dopiero potem, jak żeśmy się jako chrześcijanie zaczęli jak zwykle pięknie miłować, czyli zabijać nawzajem, to nabrało znaczenia po prostu apologetycznego, że katolicy muszą tak, wschodni muszą tak. Nie daj Bóg, jak coś innego. A pierwotnie to nie miało żadnego znaczenia. Bo o co chodzi? W tradycji bizantyjskiej biskup czy kapłan jak błogosławi, no to błogosławi tak, czyli tak samo błogosławi. A wierny, dlaczego się żegna w drugą stronę? Ponieważ wiernie podąża za ręką, która go błogosławi. O to chodziło. A potem żeśmy dorobili ideologię. Więc jakby tutaj, bo pierwotnym znakiem krzyża nie jest ten wielki znak krzyża, który znamy, tylko te małe znaki krzyża. Na czole, ustach i sercu. To jest pierwotny znak krzyża. Dopiero potem zaczęto się rozkręcać, można powiedzieć, i wprowadzono ten wielki znak krzyża. Ale pierwotnym znakiem krzyża są te małe krzyżyki. Pierwotnie. Więc jakby tutaj, wiadomo, nie zachęcam was, żebyście się teraz po wschodniemu zaczęli żegnać, bo tutaj po prostu już babcie będą skotłowane. I zgorszenie, wtedy będzie zgorszenie, ale po prostu tak, żeby też ustrzec się przed swego rodzaju ideologią. Bo niestety w liturgii nam grozi ideologia, dogmatyzowanie wszystkiego, co się da. Przykład, który też bardzo często lubię przytaczać, i w swojej pracy magisterskiej o tym też pisałem, że dogmatyzowanie tego, że nie wolno Alleluja w Wielkim Poście śpiewać, bo my się jako katolicy zabijemy o to. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. A za to na wschodzie w tradycji bizantyjskiej po prostu oni śpiewają często i gęsto Alleluja, częściej niż zwykle. Owszem, to się wywodzi, dlatego my mamy z tym problem, bo nie śpiewamy, oni śpiewają jeszcze bardziej, bo to potem dorobiono do tego ideologię liturgiczną, czyli to, że my nie śpiewamy, to jest wyznacznik naszej tożsamości, to, że oni śpiewają, to jest wyznacznik ich tożsamości, a na złość my jako katolicy na Wigilii Paschalnej zaśpiewamy Alleluja często i gęsto, oni na złość na Wigilii, na odpowiedniku Wigilii Paschalnej nie ma Alleluja. Nie ma, ani razu. Nie ma, po prostu nie ma, bo katolicy śpiewają. Dlatego czasem liturgia też służy pokazaniu walki między chrześcijanami. Służyła. Dlatego też w pewnym momencie, no wiadomo, no trzeba pilnować pewnych rzeczy podczas liturgii, ale jeżeli ktoś mi Alleluja zaśpiewa, no mówi się trudno. No. Nie można dogmatyzować po prostu różnic liturgicznych. To jest bardzo subiektywne. Bardzo subiektywne. Na wschodzie jest nie do pomyślenia komunia Wielki Piątek. Ale jeżeli się zbiegnie zwiastowanie pańskie w Wielki Piątek, to jest Eucharystia. Bo nie wolno zwiastowania pańskiego przenieść w tradycji bizantyjskiej. Nie wolno. Czyli na początku jest Eucharystia w białych szatach, bo jest zwiastowanie, a potem się trzeba przebrać w postne, no bo jest Wielki Piątek. A my przenosimy. Dlatego jakby tutaj są pewne zwyczaje, które trzeba zachować. Znaczy wiadomo, zwiastowanie pańskie Wielki Piątek przypada bardzo rzadko. Trzeba byłoby, nawet są rubryki, to było do przewidzenia. Było chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu wypadło w tym samym dniu. Wtedy to są najgorsze przepisy liturgiczne. Nie, gorsze są w Wielką Sobotę. W Wielką Sobotę są jeszcze gorsze. W tradycji bizantyjskiej, bo wtedy trzeba połączyć nieszpory z liturgią Bazylego, czyli odpowiednik Wigilii Paschalnej ze zwiastowaniem pańskim. A na Wigilii Paschalnej w tradycji bizantyjskiej odpowiedniku, bo tak nie jest nazywana, jest na przykład 15 czytań ze Starego Testamentu. I to nie są byle jakie czytania. My mamy tam, co to takie krótkie czytania? Tam jest, czyta się porządnie, czyli jednym z czytań jest cała Księga Jonasza. I parę rozdziałów się gzuje. Jest to ekonomiczne, bo mi się zdarzyło w tradycji bizantyjskiej wtedy spowiadać. Nieszpory żeśmy zaczęli, kiedy wtedy byłem w Rzymie i ten przełożony tego kolegium rosyjskiego tak stwierdził, bo tam pielgrzymka się pojawiła z Zakarpacia, wiedząc, że ja znam ukraiński, mówi do mnie, że wiesz co, idź spowiadać. No to dobra, to ja jako koncelebrant, w rycie bizantyjskim można spowiadać podczas koncelebry, byleby tylko do przygotowania darów dojść. Więc spowiadałem wtedy do momentu przeniesienia darów na ołtarz, czyli z półtorej godziny albo nawet dwie i po przyjęciu komunii natychmiast się idzie spowiadać dalej, no bo się to, co istotne, się zrobiło. Czy przyjęło się komunię? Znamy to? To, co istotne, komunia i po sprawie. Więc jakby ryt bizantyjski jest bardziej ekonomiczny niż łaciński. Jako koncelebrant, ile można wyspowiadać wtedy? Żeśmy wtedy we trzech albo czterech spowiadali, to dało radę przez dwie godziny. Więc jakby tutaj... Ale to są trochę nadużycia liturgiczne, które po prostu pokazuje, że gdzie jest człowiek, tam będzie zawsze w liturgii nadużycie. Zawsze. No i mamy postawy. Dobra. Stojąca... Czyli szacunek, czynne zaangażowanie, czuwanie w oczekiwaniu na przyjście Pana, gotowość. Dlatego stoimy. Nie, żeby nam było ciężko. Tylko to jest konkretna postawa. Poza tym, tego tutaj już nie wpisałem, ale to, co święty Leon pisze, czy mówi, powiedział w kazaniu, że poznaj chrześcijanie swoją godność, czyli ja jestem gość, dlatego stoję. Jako ochrzczony jestem kimś. Dlatego stoimy podczas liturgii. Nie tylko, żeby wyrazić szacunek, ale pokazać, że mam swoją godność jako człowiek ochrzczony. Dlatego ta postawa jest pierwotną postawą w chrześcijaństwie. W judaizmie zresztą też, oczywiście nie z racji chrztu, ale z tej racji, że jesteście stworzeniem Boga i szacunek i wszystko, a dla nas jako dla chrześcijan, że mamy swoją godność jako chrześcijanie. Poznaj chrześcijanie swoją godność, dobra? Siedząca, tutaj Marta i Maria, nie będę tej historii przytaczał, to jest nawiązanie do tego, czyli słuchanie. Też królewska godność i zasiadanie do uczty. I też postawa nauczania. To, co myśmy trochę zapomnieli, ale homilia powinna być na siedząco. Bo prezbiter czy biskup naucza w tym momencie. I to nie jest tylko kwestia, że po prostu wypada coś powiedzieć, ale homilia jest nauczaniem. I to Chrystus naucza. Stąd w tradycji też tak bywało, że homilia to było czwarte czytanie. I w liturgii Jakuba, świętego Jakuba, bardzo pięknej liturgii starożytnej, odprawianej jeżeli w ogóle raz w roku w tradycji bizantyjskiej, w Jerozolimie częściej, bo to jest liturgia Kościoła w Jerozolimie, a my jako Kościół rzymski mamy pewne zwyczaje z tej liturgii wziętej, typu ciało Chrystusa. Krew Chrystusa się wywodzi z tej liturgii, te słowa. I tam jest jasno powiedziane, że, bo tam biskup powinien temu przewodniczyć, że biskup, kiedy głosi homilię, siedzi i po zakończeniu homilii jest chwała Tobie, Panie, bo się skończyło czytanie. Znaczy aktualizacja czytań dopiero. Zresztą to jest ciekawa liturgia. Ciekawa jest. Kilka razy diakonowałem i koncelebrowałem też te liturgie. Bardzo starożytna, bardzo długa. Tego się nie dziwię, że ją skrócili w sumie, ale...
Jak jest właśnie, jeśli chodzi o postawę siedzącą, jak to się tłumaczy, to siedzenie w czasie darów?
Bo Kościół tak ustanowił. Bo to się zmieniało, bo to, że my w tym momencie siedzimy, to weszło w związku z nowym mszałem Jana Pawła II, czyli w 2003 roku Jan Paweł II nakazał wydanie, czy podpisał nowe wydanie mszału, a tam wprowadzenie do mszału bardzo jasno powiedziało, że podczas procesji z darami się siedzi. I to jest kwestia ustawienia ludzkie. Bo Kościół ma prawo. Dlatego to jest też kwestia, to co ja też i w dużym kościele, że jest procesja z darami raz w miesiącu, przypominam, się siedzi. Bo chodzi też o jedność postaw. Bo część będzie stała, część będzie siedziała i tak dalej. W zgromadzeniu liturgicznym obowiązuje coś takiego jak jedność postaw. Że zasadniczo, jeżeli jest przyjęta norma, co być nie powinno, aczkolwiek ja nie mam z tym problemu, że na słowo ustanowienia się stoi, to wszyscy stoją, a nie, że ktoś klęczy. Jest jedność postaw. Albo wszyscy klęczą, albo wszyscy stoją. I to jest znowu istotne, żeby nie rozrywać jedności zgromadzenia liturgicznego. To, że każdy po prostu postępuje od sasa do lasa. Dlatego są pewne postawy. Owszem, no ja nie mam problemu z postawą stojącą podczas Eucharystii i czy na słowa ustanowienia, z tym nie mam problemu. Ale to jest kwestia mimo trochę naciągania przepisów, bo to decyduje o tym, w sumie to jest decyzja zostawiona biskupatowi zawsze. Że biskupat stwierdzi, że należy klęczeć, no to należy klęczeć, ale dobra.
Właśnie, jak na przykład w Hiszpanii się jest, tam nie tak.
We Włoszech tak samo. W Neokatolicyzmie też się nie klęka. Ale to jest kwestia po prostu przyjęcia pewnego zwyczaju na teren Polski. Bo to jest kwestia, że po prostu episkopat zdecydował, że należy stać. I tyle. Ale to jest sprawa ustanowienia ludzkiego znowu. Pan Bóg się w to nie miesza. To my się zabijamy o to. Klęcząca, no to małość, niegodność, adoracja, też uwielbienia, posłuszeństwa, pokuta, prośba. Pierwotnie zasadniczo to była jako postawa pokutna, uniżenia się też. Potem troszeczkę już, kiedy bardziej się rozwinął kult eucharystyczny i w ogóle rozumienie istoty i wagi Eucharystii, no to weszło bardziej jako postawa uwielbienia też, dlatego klęczymy podczas słów ustanowienia. Ale to jest jakby troszeczkę później. Pierwotnie właśnie jako postawa ta najbardziej pierwotna pokuty i przyznania się do grzechu.
Patrzę, czy ma jakieś znaczenie historyczne czy symboliczne to, że przyklękamy na prawe kolano tak przynajmniej w ogólnym towarzystwie wyruszały.
Historycznie trzeba byłoby, znaczy ja nigdy nie śledziłem tego, jakoś mnie to nie ten, nie interesowało. Nie wiem, kiedy to się pojawiło, nie wiem. Po prostu tak jest przyjęte.
Chyba, że to znowu spór między wschodem a zachodem, że my na prawo...
Wschód nie klęka. Wschód, jeżeli klęka, to klęka na oba kolana i pada na twarz.
Ja mam pytanie, może po prostu chodzić o to, że mężczyźni nosili miecz w głowie?
Może być. To, co pokazywałam z tą postawą kościoła armiańskiego. Krzyżowców widzieli, którzy w zbroi nie uklękną, więc po prostu, a im się spodobało, bo Ormianie to są cwaniacy. I to są cwaniacy o tyle, że stwierdzili, że mitrę bizantyjską, bo oni nie lubią, Bizantyjczyków nigdy nie znosili, mitrę bizantyjską w rycie ormiańskim będzie nosił byle diakon. On mitrę bizantyjską założy, żeby tych biskupów Bizantyjczyków tak upokorzyć. A za to biskup będzie nosił mitrę i to nie byle jaką, bo łacińską. I to jeszcze te mitry są naprawdę wysokie. Mitra łacińska. Dlaczego w prawosławiu krzyż nosi byle prezbiter? Bo na zachodzie biskup nosi krzyż, więc żeby tam biskupa trochę upokorzyć. Tak samo w rycie ormiańskim krzyż zakłada już diakon. No bo prezbiter nosi w bizantyjskim. Walka, to jest walka. Liturgia jest walką. Dlatego jak się troszeczkę zaczyna poznawać, to tak to w pewnym momencie się pokazuje, że to jest bardzo subiektywne. Te różnice... Ale to jest przeklękaniem faktycznie może chodzić o miecz. No. Co prawda mnie razi, jak ktoś na lewe kolano przyklęka. Po prostu nie mogę patrzeć. Mnie to razi. Ale tak na dobrą sprawę, no...
Jest zgorszenie.
Czy zgorszenie? Nie, po prostu mnie to bardziej denerwuje, nie gorsze, więc... W liturgii już po prostu różne rzeczy widziałem i tylko raz po prostu byłem... Zastanawiałem się, czy gościowi w zęby nie wywalić. W Rzymie. Mieliśmy Eucharystię wspólnoty domu, czyli raz w tygodniu w środę i przewodniczył ojciec duchowny domu. Tylko, że ojciec duchowny domu, który jest Amerykaninem z prowincji Kalifornia, oni pod względem liturgicznym są naprawdę, mają wielką wolność, tak to nazwijmy. I to, co on wyprawiał przy ołtarzu, a ja byłem liturgistą kolegium, więc zajmowałem się i wyznaczaniem celebransów i pilnowaniem tego wszystkiego, to po prostu czegoś takiego w życiu nie widziałem i nie chciałem zobaczyć. Niby się zgadzało, ale to było coś strasznego. Tomasz Karol, czcigodny człowiek, naprawdę porządny zakonnik, ale coś takiego to masakra jakaś. Na szczęście Pan Bóg chyba sobie z tym poradził, bo to nas tam w koncelebrze było dużo, więc to Eucharystia była ważna, ale... Masakra. Po prostu. Dobra, idziemy dalej. No i mamy tutaj typowy... To czasem da radę zaobserwować. Dobra. Leżenie krzyżem. To, co mamy w tym momencie, raz w roku tylko widzimy, Wielki Piątek, że celebrans, celowo nie użyłem słowa główny celebrans, bo tam jest tylko jeden celebrans, nie ma koncelebry Wielki Piątek. Dlatego pozostali prezbiterzy powinni być w stroju chórowym, czyli sutanna, komża i stuła. Nie ma koncelebry Wielki Piątek. Dlatego też i bardzo jest istotnym momentem, który też pokazuje, że nie ma koncelebry, że prezbiterzy pozostali przyjmują komunię z rąk celebransa. Nie biorą sami Eucharystię, tylko przyjmują Eucharystię, bo nie ma koncelebry. Nigdy nie było zresztą. Był tylko jeden. I w każdym razie to, że główny celebrans pada na twarz, to było podczas każdej Eucharystii papieskiej. Bo mamy na to zachowane dowody jeszcze z X wieku, że główny celebrans czy papież I mamy tak zwane Ordo Romanus Primus, czyli porządek rzymski pierwszy. Ich tam było z 20 kilka z słynnej patrologii łacińskiej. I tam jest opis, który zostawił ceremoniarz papieski, mszy papieskiej Wielkanoc. I tam, co jest ciekawe, że w ten opis mszy zaczyna się od tego, że papież po dojściu do ołtarza upada na twarz i się modli, mimo że jest Pascha. Czyli każda Eucharystia się zaczynała od odleżenia krzyżem. Jakiś czas się pomodlił, wstawał, dawał znak przewodniczącemu chóru, żeby kończył psalm na wejście. I zaczynało się od Pan z wami. Nie było aktu pokuty. Pan z wami i módlmy się. Znaczy nie, już gloria było. Chwała już było. Więc jakby dopiero w pewnym momencie potem, trudno powiedzieć kiedy, to trzeba byłoby prześledzić. Nie wiem, czy jakieś źródła mamy. W pewnym momencie w każdym razie od tego się odeszło, także zostało zarezerwowane tylko w Wielki Piątek. Tak zwana prostracja. Ale pierwotnie było na każdej Eucharystii. Trudno powiedzieć, czy na Eucharystii w innych kościołach niż papieskie. To tego nie wiemy. Ale przez analogię tak zwana msza pontyfikalna biskupia była trochę uproszczoną, bardziej uproszczoną formą mszy papieskiej, więc podejrzewam, że też i na mszy biskupiej też tak było. Czy po parafiach, znaczy w naszym rozumieniu parafii jeszcze nie było, w innych kościołach być może też, przez analogię. Albo było zarezerwowane, to jest hipotezy snuję w tym momencie, bo też i swego czasu było zarezerwowana intonacja, czy w ogóle śpiew chwała na wysokości Bogu, że tylko biskup miał prawo do intonacji tego hymnu, w sensie, żeby tylko na mszy biskupie był hymn chwała na wysokości Bogu. Prezbiterom tego nie wolno było intonować, poza chyba Bożym Narodzeniem i Paschą. A tak to tego hymnu też nie było, bo była kwestia pewnych rezerwatów na mszy papieską i biskupią. Dopiero potem w pewnym momencie weszło, że poza okresem Wielkiego Postu nawet i prezbiterzy ten hymn intonowali. Więc jakby to jest też kwestia dochodzenia do pewnych rzeczy, że można jednak. Dobra, nie wiem, czy to jest ostatnie? Ostatnie. Jak zwykle się rozgadałem, ale tu jakieś pytania.
Jeśli chodzi o skłanianie się, czy oddawanie czci ołtarzowi przez asystę liturgiczną, jak to powinno wyglądać? Jakie są...
To znaczy?
Czy na przykład przy każdej akcji powinno się...
Przed akcją i po akcji.
Słyszałem różne wersje, że na przykład tylko jak się przychodzi przez środek ołtarza...
Znaczy w sensie, no jeżeli przechodzisz przez środek ołtarza, jest centrum. Dlatego też bardzo to, co też i zwróćcie uwagę, że to co tradycjonaliści bardzo mocno się plują, że nie ma tabernakulum w centrum i tak dalej, i tak dalej. Nawet przed reformą liturgiczną Soboru Watykańskiego II, jeżeli była liturgia godzin w chórze, a chór był wiadomo tutaj przy prezbiterium, czy liturgia w katedrze biskupiej, tam bardzo jasno podkreślano to, że nie wolno, żeby Najświętszy Sakrament był w prezbiterium wtedy. Czyli też musiał być w innej kaplicy. Nawet przed soborem po prostu, już tak umownie sobór. Czyli żeby jednak nie naruszać, bo jest problem. Też jest problem z tym nieszczęsnym tabernakulum za plecami, jak w niektórych kościołach jest. To jest problem liturgiczny. Z tym, że ten problem się rozwiązuje w taki sposób, że, jak to mówią liturgiści, obecność jest zawieszona. Jest problem. Tutaj mamy Najświętszy Sakrament na ołtarzu i co? Jak klękać? W którą stronę? Już widziałem takie akcje, że Najświętszy Sakrament był na ołtarzu już, a ministrant klęka do tabernakulum. No to tak trochę problematyczne. Więc jakby tutaj, dlatego tabernakulum to jest idealne rozwiązanie, że jest z boku. Powinno tak być z boku. Albo przynajmniej w innej kaplicy. To jest ten. Więc ołtarz jest centrum liturgii. Więc dlatego się oddaje i w procesji, nawet jak jest procesja i się przechodzi obok Najświętszego Sakramentu, nie przyklęka się. Bo czasem w katedrach tak jest, że jest jakaś kaplica z boku i procesja przechodzi obok tej kaplicy, nie przyklęka się. Tak samo wprowadzenie do mszału mówi, że na część Najświętszemu Sakramentowi oddaje się tylko podczas procesji wejścia i po, jak się wychodzi, podczas wyjścia. Tylko dwa razy. To mówi wprowadzenie do mszału. Czyli ta obecność jest, jest realna, ale po prostu, żeby nie utrudniać, to jest kwestia umowy pewnej. Że jednak ołtarz jest centrum sprawowania liturgii, centrum akcji liturgicznej, dlatego się oddaje cześć ołtarzowi. Tutaj tak samo jest pytanie, czy lektorzy mają kłaniać się do celebransa, czy do ołtarza przed przeczytaniem. Znalazłem wytłumaczenie jedynie takie, że jeżeli jest biskup, to do biskupa. A jeżeli jest zwykły prezbiter, to jest kwestia ustalenia. No bo my sprawujemy jako prezbiterzy władzę w imieniu biskupa też. Nie sami z siebie, my jesteśmy współpracownikami biskupa. I on z racji tego, że nie jest w stanie każdej Eucharystii odprawić, no to nam zlecił władzę. Ale my działamy na w jego imieniu. To, co w tradycji bizantyjskiej jest bardzo mocno podkreślane, że ja jako celebrans, nawet główny, nie mogę na tronie zasiąść, bo tam zasiada tylko biskup. Ja siadam zawsze z boku. U grekokatolików to jest trochę czasem naciągane, czyli nie ma miejsca, ale zasadniczo tron jest tylko dla biskupa. Bo to jest jego pierwotne miejsce. Przewodniczy się z obok tronu. Dlatego jakby tutaj no, ołtarz jest centrum i się oddaje cześć ołtarzowi. Przed akcją liturgiczną i po akcji zasadniczo.
Czyli generalnie jak na przykład jest, nie wiem, komunia i się przechodzi koło tabernakulum, to się nie powinno
tak
przyklękać.
Tak.
No bo ołtarz jest centrum po prostu. Wprowadzenie, to co mówiłem, mówi tylko na początku i na końcu. Tylko. Nic więcej. Dlatego no zapas, który jest w tabernakulum, to co już mówiłem, jest zasadniczo zapasem przeznaczonym do komunii chorych, do adoracji, nie do komunii podczas Eucharystii. Zasadniczo. To, że my rozdzielamy komunię z tabernakulum, to jest nadużycie. Po prostu. Praktyczne, ale jest to nadużycie. I to już od kilku wieków mamy z tym problem. To już nie jeden papież o tym mówił. Więc musiałem poszukać, który tam się najbardziej, który jako pierwszy o tym mówił. Ale to gdzieś będzie w XVII wieku chyba już. Od XVII wieku papieże mówią, że nie wolno. Ale i tak my swoje robimy. Więc coś jeszcze?
Czy gdyby być tak zupełnie przepisowym, to wszystkie świece, te ołtarzowe i przy tabernakulum muszą być prawdziwymi?
Tak, tak. Diesel liturgiczny jest niedopuszczony.
Bo wiedziałem, że no bezwzględnie musi być paschał, no bo taka jest symbolika.
Wszystkie świece powinny być żywe. Tak samo jak jest niedopuszczalne, żeby kwiatki były sztuczne, tak samo świeca ma być prawdziwą świecą. Znaczy jedynym rozwiązaniem, które ja osobiście jeszcze bym przyjął, no to są świece oliwne, znaczy lampy oliwne, ale szklane, że widać, że oliwa się spala. Bo chodzi o to, że chodzi o znak, że świeca się spala. Też. Chodzi o znak, że ta świeca się pali. Bo tak to tutaj, no, taka atrapa stoi, no. Atrapa świecy. I zresztą jest nieprawidłowa liczba. Ma być parzyście. Zgodnie z tradycją, bo to przepis tego nie określa, ma być parzyście. 2, 4 bądź 6. Jak biskup 7. Świec. Dlatego to jest naciągane. Bo jak paschał ma być prawdziwą świecą, tak samo i ołtarzowe. Bo jest nawiązanie do tego samego znaku, symbolu. Dlatego tutaj no, ja bym jedynie widział no, lampki oliwne jako rozwiązanie. Co prawda chciałem brata Waldka namówić, żeby w dużym kościele normalne świece ustawić, ale ciężko. Ciężko. Jest to wygodne, bo się doleje oliwy no i tam się świeci. No. Ale to jest naciąganie. Praktyczne, ale naciąganie. Chociaż paschał diesel to widziałem też już. Nawet święcony paschał diesel, więc. Wtedy exulte, to obwieszczenie paschalne jest kłamstwem. Bo jaki tam owoc pracy pszczelego roju? Ja tam nawet tam złośliwie to śpiewałem, że niech ta plastikowa rura płonie, żywi się bowiem strugami oliwy, które wydała rafineria gdańska, więc... No bo to jest kłamstwo, no. Czy co? Tak. No bo jak wtedy można śpiewać pracowita pszczoła żywi się strugami wosku, gdzie tam wosku nawet w tym nie ma. Więc po prostu, więc liturgia nie znosi kłamstwa. To jest właśnie, to jest to, żebyśmy się nauczyli, że w liturgii nie wolno kłamać. Że jeżeli tekst liturgiczny, to co dla mnie osobiście jest problemem, przyznaję, że widzę, że kłamiemy w liturgii, owszem, teologicznie jest to uzasadnione i jest dopuszczone, ale kłamiemy w liturgii, kiedy na przykład w czwartej bitwie eucharystycznej odmawiam po słowach ustanowienia, epiklezę drugą, tak zwaną komunijną, że mówię, że ci, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha. Przecież to jest kłamstwo. Z kielicha ja wypiję. Czy modlitwa po komunii, że przyjęliśmy ciało i krew Chrystusa. Pod względem teologicznym jest to poprawne, bo jest tak zwana teoria kontaminacji, czyli że przyjmujemy całego Chrystusa pod jedną postacią, że jest to prawda, że ciało i krew Chrystusa jest obecne tylko pod postacią chleba i też pod postacią wina, więc jakby teologicznie jest okej. Ale pod względem znaku jest to kłamstwo. I tak no, nieraz tę mytwę odmawiając, no, tak człowiek się zastanawia, Panie Boże, przecież ja Ci kłamię, no. To, co już nieraz mówiłem w tradycji bizantyjskiej, nie pamiętam, co mówiłem, że no, jest przesunięcie pół dnia z racji postu, to samo to, co było u nas na Zachodzie, do reformy Piusa XII w 1953-1955 roku, który pozwolił nam msze wieczorne, począwszy od Triduum Paschalnego, ale że dopiero co człowiek wstał, idzie do cerkwi, o 8 rano w tych trudniejszych, powiedzmy ważniejszych momentach, typu Wielka Sobota, liturgia z nieszporami, 8 rano. I ja odmawiam modlitwy, że idę spać. To jest kłamstwo. Jest to kłamstwo. Z tym, że jest to kwestia po prostu, że sytuacja zmusiła z racji postów. To samo było u nas. Liturgia paschalna, Wigilia paschalna do reformy Piusa XII w 1955 roku, no to była księżowska sprawa. Proboszcz o 6 rano zaczął Wigilię Paschy, musiał spowiadać przecież, zaczynał o 6 rano Wigilię Paschalną, właśnie o tej pięknej nocy, no, piękna noc, odprawił nabożeństwo wielkosobotnie, tak się nazywało, liturgię wielkosobotnie, szedł święcić pokarmy i spowiadać. Dlatego jakby w pewnym momencie wiemy, dlaczego tak powstało, ten problem, który już był od wczesnego średniowiecza, bo przesunięto pół dnia do przodu z racji postu, bo post komunijny trwał od północy i woda postła mała nawet. Dopiero Pius XII w swojej mądrości to zreformował do 3 godzin. Ja pamiętam, czy to już ja z opowieści to znam, ale nasi ojcowie, którzy mieszkali w Kolegium Warszawskim, podobno było powszechnie przyjętym zwyczajem, bo mszę można było zacząć na godzinę przed świtem, czyli około czwartej rano i zacząć ostatnią najpóźniej godzinę po południu, czyli o 13. I ojciec, który miał mszę o 13, czy ci ojce, którzy mieli mszę o 13, bo koncelebry nie było, więc to już by dało radę, żeby dwóch odprawiło na przykład, a było kilku, oni mieli kolację tak mniej więcej około 22, tak żeby do północy się nażreć, napić, a następnego dnia wstać najpóźniej jak się dało, żeby odmówić tylko brewiarz, bo jest obowiązek pod grzechem, żeby nie odmówili brewiarza przed mszą, i iść do ołtarza. Posty. Dlaczego nie było komunii ludu? No bo ludzie nie byli w stanie wytrzymać takiego postu. Po prostu. Dlatego jakby pewne rzeczy, które wyrosły z szacunku do Eucharystii, spowodowały to, no trochę wylanie dziecka z kąpielą chyba nawet. Bo owszem, szacunek do Eucharystii, więc jest i post, jest i dlatego mamy ukazanie postaci, bo ludzie przestali komunikować, więc mamy, nie chcę powiedzieć zboczenie, ale mamy oglądactwo, a nie komunikowanie. Dlaczego mamy monstrancje i całe wszystkie wystawienia i tak dalej? To się wywodzi z tego, że lud chciał oglądać, a nie komunikować, bo się bał. Też i poczucie grzechu trochę zaburzone. Więc jakby tutaj liturgia jest takim momentem, gdzie można zobaczyć też, jak się skształtowała pewna też i świadomość ludzka, mentalność. Potem Pius XII wymyślił, że dobrze byłoby może coś zmienić. No. I reforma liturgiczna między innymi zaczęła się dzięki Piusowi XII, ale już Pius X zaczął reformę w latach 20. To nie jest tak, że to, co tradycjonaliści zarzucają nam w tym momencie, że Annibale Bunini, przeklęty mason, który tam Pawła VI zwodził i w ogóle wszystkich tam zwodził i wszystko zreformował na źle, że on to dopiero zaczął. Nie. To się zaczęło wcześniej. Bo liturgia... Ludzie zobaczyli, że żeby sprawować liturgię, trzeba coś zrobić, bo ludzie naprawdę siedzą. Ludzie słuchają mszy i tylko tyle. Owszem, nasi dziadkowie, pradziadkowie wychowali się na tym i w pewnym momencie podejrzewam, że nie mieli takich, aż takiej potrzeby, ale świat się tak bardzo zmienił, że trzeba było cokolwiek zrobić. Po prostu. Trzeba było. Taka dygresja, to co dla mnie było dosyć ciekawą rzeczą, to ta ostatnia książka Benedykta XVI i tam jest chyba ostatni podrozdział czy rozdział umieszczony, fragment jego artykułu jeszcze z lat 50. I on tam pisze już w latach 50., że już jest problem z Kościołem. Że już wtedy jest problem. A nie, że my teraz widzimy, że jest problem z Kościołem. Dlatego oni już wtedy widzieli, że należy coś zrobić. Bo ja sobie teraz też nie wyobrażam, gdybyśmy mieli liturgię po łacinie. No okej, mogłaby być po łacinie, ale bez żadnego tłumaczenia tego. Po prostu tak jak było. Ludzie zawsze przyjdą. Nie, nie przyjdą. To, co jest w prawosławiu problemem, bo też postulaty liturgistów są mocno obecne, ale tam się nie podejmie żadnej reformy liturgicznej, ponieważ raz, że ludzie się boją tego tematu ruszać, a dwa, jest mentalność, że ludzie tak i tak będą, to po co cokolwiek robić. Przy prawosławie nie ma kaznodziejstwa, bo po co? Nie ma opieki charytatywnej, bo po co? Jest liturgia, wystarczy. Dlatego też liturgia, to co mówi Sobór Watykański II, jest źródłem i szczytem. Źródłem, z którego wypływa cała działalność Kościoła, ale i szczytem, do którego ta działalność zmierza. Więc jakby jedno z drugim jest powiązane. Nie ma liturgii w oderwaniu od duszpasterstwa, od katechezy, od pomocy charytatywnej. Jeżeli by to było oderwane, no to jest sztuka dla sztuki. To jest teatrzyk po prostu. Dlatego też i to, co Eucharystia tworzy Kościół, dlatego też jest związane z tym, że jeżeli nie ma konkretnych postaw, że to, co Augustyn mówi, że stań się tym, co przyjmujesz, czyli ciałem i krwią Chrystusa. Jeżeli się nie stajesz, czy nie ma konkretnych postaw, to wychodzi na to, że ta liturgia nie ma sensu. Że Bóg chce cię uświęcić, ale to dla ciebie jest zupełnie bezowocne. Nie wnosi nic do twojego życia. Dlatego jakby tutaj trzeba pilnować. Po prostu trzeba patrzeć i to, co było widać, że po prostu ci ludzie, wiadomo, reforma liturgiczna przebiegała w sposób czasem trochę dziwny, tak to nazwijmy, ale że jednak po prostu była potrzebna. Nie wiem, tyle, bo to żeby już...